psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o drugim psie w naszym domu. Czy jest to takie łatwe, jak zapewniają nas niektóre wpisy w internecie? O tym dowiecie się tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
W zeszłym roku w moim domu pojawił się szczeniak. W sumie nie tylko w moim domu, ale także w domu mojego drugiego psa, Magnuma, który niekoniecznie przepada za obcymi na swoim terenie. Od początku wiedziałam, że nie będzie to łatwe, a decydując się na tak delikatną i wymagającą rasę jak wilczak Salrosa, wiedziałam, że dla jej dobra drugi starszy pies powinien być już w domu. Biorąc tego nowego psa, wiedziałam, że będzie to bardzo trudna przeprawa, często pełna łez i rozczarowań. No nie pomyliłam się, moi drodzy. Oczywiście bardziej rozczarowałam się sobą i tym, że mimo kilku lat przygotowań czegoś nie udało mi się przewidzieć albo zrobić tak, jak chciałam, ponieważ jestem perfekcjonistką. Wiedziałam, że psy, aby się dotrzeć i poznać, dobrze dotrzeć, wymagają około 12 miesięcy razem. No i byłam na to przygotowana w 100%. To nie jest tak, że to było moim rozczarowaniem. Zanim jednak dalej opowiem o nich i opowiem też o tym, jak wy możecie się przygotować na drugiego psa, na co zwrócić uwagę, powiem, a raczej przypomnę, bo już pewnie to mówiłam, skąd się wziął pies domowy, a więc wytworzony przez człowieka gatunek Canis familiaris. Nadrzewny przodek właśnie ówczesnego psa, Cimolestes, ewoluował do bycia psowatym przez 70 milionów lat. No bagatela, malutko. Pierwsze psowate, podobne do dzisiejszych gatunków, pojawiły się około 10 milionów lat temu. Natomiast początek udomowienia to zaledwie 12 lat tysięcy wstecz, chociaż niektórzy badacze mówią nawet o 25 tysiącach lat, nie jest to do końca ustalone. Ewolucja u boku człowieka finalnie nadała psu status wszystkożernego, ssaka żyjącego w grupach socjalnych. Można powiedzieć, że psy są oportunistami, czyli jeżeli jedzenie jest dostępne, to po prostu je biorą. Zdziczałe psy żyją w grupach socjalnych, składających się z kilku do nawet kilkunastu osobników. Na podstawie obserwacji grup zdziczałych psów możemy stwierdzić, jak bardzo różnią się od grup rodzinnych u wilków. Po pierwsze, grupą rodzinną, grupą socjalną nie przewodzi para rodzicielska, ponieważ jest tam wiele różnych par. Największy posłuch mają osobniki najstarsze, a co za tym idzie najbardziej doświadczone, oferujące konkretne umiejętności, bez których na przykład reszta grupy mogłaby się zgubić albo być narażona na głodowanie. Na przykład psy w metrze w Rosji. Kiedyś była taka informacja o tym, że psy w metrze w Rosji dokładnie wiedzą, gdzie wysiąść, bo jest tam dzielnica z restauracjami, tam się mogą najeść, a gdzie z kolei wysiąść, jeżeli chcą iść sobie pospać, mają swoje miejsce. No i tu oczywiście decydują starsze psy. A była też znam taką historię starszej suki, która przeprowadzała całą grupę przez jezdnię. I niestety ta suczka uległa wypadkowi, a propos właśnie na ulicy, została potrącona, no i reszta grupy bardzo szybko potem została wytrzebiona właśnie przez samochody, ponieważ również one chodziły w miejsca, w których miały się najadać lub napić. Była to, można powiedzieć, taka codzienna rutyna tych psów, no i nie potrafiły sobie poradzić bez tej suczki, która nie przekazała tej umiejętności innym członkom grupy. Młode, dojrzewające samce nie są wyrzucane z grupy, zyskują możliwość współżycia z suczkami w okresie rui, natomiast same grupy często się mieszają, tak żeby nie dochodziło do łączenia psobnego z pokrewnionych osobników. Co ciekawe, przeczytałam kiedyś też publikację na temat tego, że zapachy spokrewnionych osobników, jeżeli mamy do wyboru oczywiście inne osobniki, nie pasują tak bardzo jak osobniki, które są z nami niespokrewnione. I dotyczy to wszystkich ssaków, a nie tylko psów, czy też nas ludzi, bo na nas właśnie te badania były robione. Psie grupy socjalne opierają swoje żywienie na zbieractwie, przeszukując teren w poszukiwaniu wszystkiego, co znajdą w okolicy. Natomiast w przeciwieństwie do nich wilki wolą aktywnie polować. Obydwa gatunki, jeśli tylko mogą, wybierają mięso, natomiast psie soki żołądkowe mają niższe pH, no i są w stanie przetworzyć bardziej ciężko strawne rzeczy. No i jeszcze dodam, że nie ma czegoś takiego jak hierarchia dominacyjna, ale oczywiście hierarchia w grupie jest, ale taka hierarchia, no jak w rodzinie. Starsze osobniki są ważniejsze niż dzieci, ponieważ one te dzieci żywią w największym skrócie. Zagadnienie to poruszam, ponieważ chciałam zwrócić waszą uwagę, że dla psa bardzo ważną częścią etogramu jest spędzanie czasu w gronie członków grupy socjalnej. Nie tylko ludzkich, ale również tych z własnego gatunku. No i są takie rasy, które będą bardziej socjalne niż inne, będą miały większą potrzebę do przebywania z psami niż z ludźmi, a na przykład są to właśnie wszelkiego rodzaju rasy północne, typu husky, malamut, są to takie rasy właśnie jak wilczaki. Te psy lubią spędzać czas w grupie, we własnym gronie. Oczywiście jest wiele innych ras, które też tak lubią, a te, które lubią najbardziej człowieka, no moim ulubionym przykładem jest bokser. To jest pies, bez którego który bez człowieka, no byłby bardzo, bardzo smutny. Więc jeżeli macie lub z ważnych przyczyn, nie macie lub z ważnych przyczyn nie możecie mieć psa, zachęcam was do spokojnych spacerów z innymi przewodnikami, ich psami, oczywiście takimi, które nasze, które znacie i lubicie. A jeżeli macie już jednego psa i nie możecie mieć drugiego, to również będzie to o wiele lepsza sytuacja. Albo jeżeli na przykład przygotowujecie się do drugiego psa, żeby wychodzić właśnie z psami na spacery tymi, które nasz pies zna. Przechodząc do meritum naszej sprawy, coraz więcej osób decyduje się poszerzyć swoją grupę o kolejnego czworonożnego członka. Są różne scenariusze przybycia nowego psa do domu. Pierwsza sprawa to miłośnicy rasy, którzy kupują pierwszego, a potem drugiego psa wymarzonej rasy, ponieważ w pewnym momencie stwierdzają, że jeden to mało. No i oczywiście na jednym się z reguły, na dwóch się nawet nie kończy. Znam takie sytuacje, gdzie z jednego zrobiły się dwa, a potem z dwóch zrobiły się cztery, a z czterech zrobiło się sześć i siedem. Pozdrawiam Agnieszkę i jej stado białych owczarków szwajcarskich. Druga sprawa to ludzie z wielkim sercem, którzy pierwszego psa mieli na przykład ze schroniska. No i ponieważ stać ich na to, chcieliby się tym domem podzielić, jakby też z drugim psem, no to biorą drugiego psa ze schroniska. Trzecia sprawa to ludzie, którzy są właścicielami psa lękowego albo agresywnego i widzą w adopcji drugiego psa niestety potencjał terapeutyczny. O tym, czy jest to dobre rozwiązanie, już pewnie wiecie, że nie, no ale jeszcze o tym opowiem. I czwarta sytuacja, ponieważ los czasami nie wybiera i zsyła nam na przykład drugą połowę wraz z dodatkowymi czterema łapkami u boku. Wprowadzenie do domu nowego psa wydaje się na pierwszy rzut oka bardzo proste. Jednak zanim zdecydujecie się na kupno bądź adopcję, musicie rozważyć wiele, wiele kwestii. Najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie mieszkania albo domu, w którym będą żyły te dwa psy. Podstawowym elementem muszą stać się niestety bariery. Bariery, dzięki którym psy będą miały możliwość poznania się w nowym domu bez konieczności wchodzenia sobie na głowę. Jest to szczególnie ważne w przypadku szczeniąt wprowadzanych do domu ze starszymi od siebie psami. Dlaczego? Ponieważ starsze psy mogą nie tolerować naprzykrzania się młodziaka. Nie mówimy tu o młodzieńcach, o młodych psach typu rok, dwa, dwa i pół, trzy, tylko o takich cztero, pięcioletnich, no i psich seniorach. O seniorach jeszcze będę mówiła. Młodszy pies może bać się też starszego psa, może ten starszy pies będzie próbował zbyt bardzo go zachęcić do kontaktu i to też w drugą stronę może działać. Bariery są idealne w przypadku nauki odpoczywania i pokazania szczeniakowi, że w danym momencie nie mamy dla niego czasu, no i powinien teraz zająć się zabawką umysłową albo jakimś gryzakiem, które zaoferujemy mu na jego ograniczonym terenie. Pewnie się zastanawiacie, jakie są to bariery. Opowiem wam na naszym przypadku. U nas pierwszym elementem, który się pojawił, była zagroda, zwana też kojcem. Jak sobie wpiszecie w internet, będziecie szukali czegoś takiego, no to jest to kojec dla psa składający się z 8 metalowych elementów. Wyobraźcie sobie takie metalowe przęsła, które można rozłożyć w pokoju, w domu i wygrodzić tym samym psu część właśnie przestrzeni naszego pomieszczenia. I dzięki temu pies nie będzie biegał po całym pokoju. Można oczywiście kupić dwa takie kojce, złożyć je w jeden i wręcz pół pokoju psu wygrodzić. Natomiast dzięki temu też będziemy mieli większą kontrolę. No i nie będzie tak, że psy nie będą mogły przebywać w jednym pokoju, bo jest to dla nas bardzo, bardzo ważne. W tej przestrzeni może się też znaleźć klatka kennelowa. U nas tak było. Może się to przydać tym, którzy chcieliby nauczyć psa przebywania w niej. U mnie sprawdziła się w późniejszych podróżach autem, ponieważ pies w aucie u mnie podróżuje w kennelu. Kolejne rzeczy, takie właśnie dzielące te bariery, to bramki rozporowe dla zwierząt. Umieściliśmy je w przejściu z dużego pokoju, w którym był umieszczony kojec Wex, do korytarza, tak aby móc oddzielić psy w razie mojego naszego wyjścia. No następnie kupiliśmy też drugą bramkę, która oddzielała sypialnię od korytarza. Wszystko po to, aby w trudnych momentach mieć na tyle opcji, by odpowiednio kontrolować psy. Naprawdę jest to ważne. To nie jest rzecz, która jest błahym elementem. Odpoczywanie, samotne, spokojne przede wszystkim, jedzenie, bariera od drugiego psa, który może być zbyt intensywny i którego najpierw trzeba poznać, żeby zaakceptować jego intensywność. To jest podstawa, moi drodzy. I nawet jeżeli będziecie brali dorosłego psa, polecam wam postawić w domu bariery. To jest trochę tak jak z kotami i z tą socjalizacją z izolacją. Uważam, że u psów również ta socjalizacja z izolacją jest potrzebna. Szczególnie potrzebna dla rezydenta, ale również potrzebna dla tego nowego psa, żeby i jednemu, i drugiemu żyło się przez te pierwsze miesiące dobrze. Ja z reguły te bariery polecam zostawić na krócej w przypadku dorosłych psów, które się dogadują i widzimy, a na trochę dłużej w przypadku szczeniąt. No i oczywiście ten czas w przypadku dwóch psów, które okazało się, że nie do końca się docierają, będzie o wiele bardziej wydłużony i na pewno będzie potrzebna też pomoc behawiorysty. Teraz czas na krótką przerwę, a po niej opowiem o drugiej bardzo ważnej sprawie, czyli o wyprawce dla nowego psa.
Psy, koty i inne kłopoty.
Druga bardzo ważna sprawa, czyli oczywiście osobna wyprawka dla nowego psa, która bynajmniej nie opiera się tylko na zakupie obroży, misek i smyczy, ale także na przygotowaniu na przykład podłogi w domu, przygotowaniu na przykład odpowiedniej karmy dla naszego psa. Wyprawka dla Wex objęła nie tylko właśnie jedzenie, ale objęła poza klatką kennelową, bramką i kojcem dwie duże maty węchowe, dwie małe likmaty, dwie duże likmaty, dwie pluszowe zabawki, trzy gryzaki silikonowe, zabawki do zamrażania, czyli jeden gryzak typu Kong, cztery gryzaki typu ser himalański, drewno do gryzienia, czyli w tym wypadku to był korzeń z wrzośca i też patyczek oliwny, no i dwie miski na wodę i jedzenie, dwie pary szelek typu gard w różnych rozmiarach, potem jeszcze trzeba było dokupić trzecią, smycz pięciometrowa, dwie obroże w różnych rozmiarach, kula smakula, zestaw worków na odchody i suplementy dla szczeniąt na barfie. Także zobaczcie, no jest to już spora suma, biorąc pod uwagę też to, że pies nie był tani, ponieważ był to pies z hodowli. Kolejna rzecz, która też nie była tania, to zakup pięciu dywanów, 120 na 180 cm, które bez problemu można było prać w pralce, to było bardzo ważne w przypadku, gdyby Wex się na nie załatwiła, a załatwiła się niejednokrotnie i nie stukrotnie nawet, bym powiedziała. Oczywiście dywany miały spełnić inną rolę, najmniej nie zostały zakupione po to, by pies traktował dom jako toaletę. Chodzi oczywiście o rozwój stawów u szczeniaka oraz wsparcie stawów mojego starszego psa Magnuma, który w wieku no teraz już 10 lat może być nazwany seniorem. Już na ludzkie ma około 70, a więc jego stawy mają prawo już go pobolewać. W dzisiejszych czasach coraz częściej rezygnujemy z dywanów w domu na rzecz paneli podłogowych, płytek, no i ze względu na łatwość w sprzątaniu albo ze względu na to, że mamy alergię, całkowicie wykluczamy możliwość w ogóle, żeby dywany były, nawet jeżeli mamy szczeniaka, czy też starszego psa. Natomiast psie stawy na panelach, czy też na płytkach rozwijają się w bardzo zły sposób, ewentualnie psują się bardzo szybko, bo jest to jakbyśmy kazali małemu uczącemu się dziecku, dziecku założyć, założyli wełniane skarpety, no i kazali mu chodzić po świeżo wypastowanej samej podłodze, po linoleum wypastowanym. To jest dokładnie to samo i nie wymyślam i naprawdę nie wyolbrzymiam. Nie ma psa, który na takiej powierzchni by nie cierpiał. Oczywiście najbardziej widoczne będzie to u ras dużych. Możemy myśleć, że psy mają pazury, więc się nimi zatrzymają. Natomiast nic bardziej mylnego. To jest trochę tak, jakbyśmy my, kobiety, myślały, że jak mamy szpilki, to możemy spokojnie, bardzo szybko przechodzić się właśnie po panelach i się na pewno nie potkniemy. No oczywiście, że się potkniemy, szczególnie jeżeli zbyt często w tych szpilkach nie chodzimy. Ja w ogóle chodzę, więc może nie powinnam się tutaj wypowiadać. W każdym razie podkreślę jeszcze raz, że dywany, które można brać w pralce, to jest idealne rozwiązanie dla alergików, do których ja się zaliczam, a przede wszystkim cudowne zabezpieczenie dla łap, dla rozwijających się u szczeniaka stawów i dla starych, schorowanych stawów u psiego seniora. I ostatnia rzecz, którą musimy przygotować i o której ludzie w ogóle nie myślą, tak mi się coś, troszeczkę wydaje. Obojętnie, czy mamy psa kupionego z hodowli, czy mamy szczeniaka zaadoptowanego, uratowanego, czy mamy psa, który też, nie wiem, został adoptowany gdzieś tam jako starszy pies lub zakupiony jako starszy pies, bo takie rzeczy też się zdarzają. Cena psa i cena wyprawki nie jest jedyną ceną, jaką będziemy musieli ponosić. Będziemy musieli ponosić też koszty weterynarza i te koszty będą różne. Będziemy musieli ponosić koszty związane z jedzeniem i te koszty też będą różne, wysokie, w zależności od tego, jaką karmę sobie wybierzemy, jaki styl żywienia sobie wybierzemy. Dlatego tu jest to, co powinniście najbardziej, na co powinniście najbardziej zwrócić uwagę. Pieniądze, które musicie sobie odłożyć na tego psa. U mnie było to około 6 tysięcy na to, żeby mieć w razie czego, gdyby psu się coś stało. Oczywiście 6 tysięcy to nie jest koszt, który ponosimy sobie w przypadku, kiedy pies do nas trafia i potrzebujemy podstawowych badań. Absolutnie nie, moi drodzy. Natomiast w przypadku, kiedy nasz pies coś sobie zrobi, my nie mamy na to wpływu i będą potrzebne te pieniądze. W przypadku ras dużych, ciężkich, jeżeli nie zadbamy o te dywany i nagle idąc do weterynarza, ortopedy, okaże się, że będziemy musieli mieć specjalną operację, gdzie jedna noga kosztuje około 2,5 operacja jednej nogi kosztuje około 2,5 tysiąca złotych, no to takie pieniądze się wtedy, moi drodzy, przydają. A jeżeli się nie przydadzą, no to będziecie mogli je powolutku wydawać sobie na czy to wystawy, czy to w przypadku psów, które nie są wystawowe, na jedzonko, na jakieś dodatkowe rzeczy, czy po prostu będziecie mogli to spożytkować w inny sposób, ale warto jest mieć te oszczędności, moi drodzy, i mówię to nie bez kozery, ponieważ wielokrotnie zdarzyło mi się widzieć, że ktoś kupił szczeniaka i nagle robi zbiórkę, zrzutkę gdzieś w internecie, bo pies jest chory i wcale nie jest to choroba, która gdzieś tam nie jest oczywista, na przykład w danej rasie. I nagle się okazuje, że ta osoba nie ma pieniędzy. Trzeba się na takie rzeczy, moi drodzy, przygotować, zanim się jeszcze kupi tego szczeniaka. Cena szczeniaka i cena wyprawki nie jest jedną ceną, jaką ponosi właściciel. Przygotowujcie się do tego. Teraz czas na to, w jaki sposób psa do domu w ogóle wprowadzić, no bo powiedzieliśmy sobie o domowych przygotowaniach, no ale to nie wszystko. Nie można od tak wprowadzić nowego psa do domu, obojętnie czy to jest szczeniak, czy dorosły pies. Po pierwsze, przynosimy do domu rzeczy pachnącym drugim psem. Jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, jeżeli psa bierzemy sobie z drugiego końca Polski, no to rzadko zdarza się osoba, która jedzie sobie go odwiedzić. No a w przypadku, kiedy mamy psa ze schroniska, możemy na przykład jakiś kocyk czy zabawki dać ludziom ze schroniska i poprosić potem, żeby gdzieś tam przypilnować, żeby pies miał je na swoim legowisku i ewentualnie je po prostu potem do psa przynieść. Jeżeli jest to oczywiście możliwe. Dajemy naszemu psu do nawąchania taki element, po czym go nagradzamy jakimś naprawdę wartościowym smakołykiem. Podobnie przekazujemy hodowcy, czy też osobom ze schroniska rzeczy naszego psa, żeby tamten pies mógł się zaznajomić. I naprawdę może wam się wydawać, że jest to bzdura, że takich rzeczy się nie robi, że może nawet nie, że nie robi, tylko że wszyscy mówią, żeby tak robić, ale no to nie daje żadnych efektów. Miałam w mojej karierze wiele takich przypadków, a jeden najbardziej mi zapadł w pamięć, gdzie miałam dużego psa w typie chowawarta i do domu, w którym ten pies często przebywał, wchodził jakby nowy psiak. To był dom, w którym często przebywał ten duży pies, ponieważ był to dom mamy, właścicielki tego mamy, osoby, która była właścicielką tego psa. Więc w momencie, kiedy ta mama chciała sobie wziąć drugiego psiaka, po prostu weszła z nim do domu. Tamten duży pies już tam nie wchodził, córka nie przyjeżdżała z tym psem przez jakiś czas. Natomiast ten pies cały pachniał tym z dużym psiakiem, tym wielkim chowawartem. No i w sytuacji, w której tamten pies zaczął się bać, no bo to jest bardzo częste w przypadku psów poschroniskowych, zaczął się bać innych psów, a tego chowawarta od samego początku zaakceptował jak swojego w momencie, kiedy po 2 tygodniach został on temu psu przedstawiony. Nie widzę tutaj innego wytłumaczenia niż to, że on po prostu wiedział, aha, to jest zapach grupy rodzinnej i ten pies się do niej zalicza. Dobrze by było wprowadzić nowego psa do domu pod nieobecność naszego kilkakrotnie, tak żeby nowy lokator miał możliwość sam zaznajomić się z nowym otoczeniem, zanim zostanie przedstawiony rezydentowi. Można mu w tym momencie zapewnić spokojne aktywności, gryzaki, zabawki węchowe, relaks. Oczywiście nie jest to możliwe w przypadku psów branych z hodowli, więc tutaj musi wystarczyć kocyk naszego psa zawieziony do hodowli oraz coś, co przybierzemy sami do nawąchania naszemu psu. Natomiast zdarza się też tak, moi drodzy, że w ogóle nie będziecie w stanie tego zrobić i u mnie też tak było, że nie miałam po prostu jak zawieźć mojemu psu, ponieważ jechałam po niego ponad 600 km, nie miałam jak po prostu pojechać sobie wcześniej, żeby przywieźć jakiś skrawek materiału, który pachniał hodowlą. Tak też się zdarza. Druga część, jakby można powiedzieć, po tym powąchaniu i zapoznaniu się z zapachem, to pierwsze kroki razem. Pamiętajmy, że najpierw powinniśmy spotkać się na gruncie neutralnym. Najbardziej polecam spokojne, równoległe spacery w miejscu nowym, ale atrakcyjnym dla obydwu psów. Różne powierzchnie, różne wysokości roślin, różne podłoże, ciekawe elementy do nawąchania, na przykład kubki liści, wysoka trawa. Psy nie powinny mieć początkowo możliwości do bezpośredniego obwąchania się wzajemnie. Mimo to smyczy powinny być w miarę luźne, a każdy pies powinien mieć możliwość powąchania zapachów pozostawionych przez drugiego psa. Polecam minimum 5 takich spacerów. Przy każdym możecie coraz bardziej się zbliżać do siebie. Oczywiście w przypadku hodowli znowu nie mamy takiej możliwości. Najlepiej będzie spotkać się z nowym psem na spacerze. U nas tak było. I potem wróciliśmy po prostu razem do domu. Odpowiednio przygotowanego wcześniej domu. Do tego zapoznania będą nam potrzebne dodatkowe ręce, bo w pojedynkę na pewno nie damy sobie rady. Jeśli mamy psa z fundacji, która zgodziła się na spacery zapoznawcze, no to warto by były one w okolicy naszego mieszkania. Wtedy najlepiej byłoby, gdyby po 3., 4. i 5. spacerze psy razem wmaszerowały do domu, w którym mają później zamieszkać. Pilnujemy przy tym, by wcześniej zapewnić im zabawy umysłowe, tak by wejście do domu było spokojne, a psy zrelaksowane. Psy trzymamy na smyczach, oczywiście nie spuszczamy ich od razu po wejściu do domu, czekamy aż spokojnie się położą, możemy dać im obu wartościowe gryzaki, no i po 2 różnych stronach domu, gdzieś tam one sobie będą je jadły. No i można też to zrobić w 2 różnych pomieszczeniach oddzielonych bramką. Podobnie jest w przypadku psów, gdzie mamy 2 osoby, 2 połówki, które się gdzieś zeszły i obydwoje mają psy. Nie spuszczajmy tych psów w domu tylko dlatego, że 15 czy 50 razy spotkaliśmy się na spacerze, bo to jest zupełnie, moi drodzy, coś innego. Może być tak, że na spacerze te psy, nasze psy, świetnie się dogadują, a wszystko zepsujemy sobie tym złym wejściem do domu. Wejdźcie sobie na spacer spokojnie, na smyczy do domu. Też bardzo ważne jest to, który pies wchodzi pierwszy i absolutnie nie musi być to rezydent, bo czasami jeżeli rezydent wręcz panicznie reaguje na to, kiedy pies idzie za nim, to dużo lepiej zaobserwować, czy naszemu rezydentowi lepiej iść za psem naszego partnera, czy przed psem naszego partnera. Jeżeli za psem idzie mu wygodniej, najczęściej jest to w przypadku psów, które nie są pewne siebie, to dużo lepiej, żeby ten nowy pies, pies naszego partnera pierwszy wszedł do domu. Wtedy będzie o wiele lepiej, bo jeżeli pierwszy wejdzie pies rezydent, dostanie napadu histerii, jak tylko zobaczy, że za nim idzie ten drugi pies. No i wtedy to, co mówiłam przed chwilą. Czyli trzymamy psy na smyczach, czekamy, aż się spokojnie położą i dajemy jakieś gryzaki, chwilę rozmawiamy i wychodzimy. I oczywiście robimy to w taki sposób, żeby tego psa rezydenta na chwilę przemieścić do innego pokoju i wtedy wychodzi ten pies z naszym partnerem czy z naszą partnerką. Jeżeli chodzi o kontakt niektórych psów w domu, czasami jest tak, że przez pierwsze tygodnie kontaktu psy ze sobą bezpośredniego nie mają, w taki sposób bezpośredniego, że je gdzieś tam razem spuszczamy ze smyczy w domu. U mnie, moi drodzy, uwaga, 4 miesiące, kiedy Wex była u mnie pierwszy, chyba nawet 5 miesięcy, ona nie miała możliwości wychodzenia z kojca bez mojej kontroli, wtedy kiedy Magnum był w pokoju. Wszystko było po prostu, moi drodzy, dosłownie z kalendarzem w ręku, robione tak, żeby psy powoli, powoli miały mikrokroczkami kontakt w domu, tak żeby nie dochodziło do spięć, bo oczywiście, że spięcia były, zawsze dochodzi do spięć w przypadku nowych psów, gdzie mamy różne typy charakteru i nie ma tutaj w tym nic strasznego, o ile oczywiście potrafimy sobie z tym poradzić. Teraz krótka przerwa, a po niej część trzecia, czyli docieranie.
Koty i inne kłopoty.
Zaraz część trzecia, czyli docieranie się dwóch psów, ale przed nią opowiem to, co podpowiedziała mi Monika, która jest fizjoterapeutką zwierząt i zajmuje się psim fitnessem, odnośnie dywanów i odnośnie tego, że na dywany często mamy alergię. Podpowiada mi, że czasami, jeżeli ktoś bardzo nie chce dywanów, może użyć puzli piankowych, które też świetnie się sprawdzają. Co prawda, no, ja też wiem z własnego doświadczenia, bo też je kupiłam. Nie zabezpieczą one drewnianych paneli na 100%, no bo wiadomo, są tam szczeliny, to wszystko będzie przeciekało, tak, ale nie alergizują, no i dużo łatwiej zbiera się dwójeczkę, czyli kupę z takich paneli. Nawet jeżeli jest ona w miarę luźna, no to mamy też zabezpieczenie i dużo łatwiej się myje coś takiego, niż co chwilę myć dywan. Więc w przypadku, kiedy nasz pies będzie miał takie rozwolnienie, to dużo lepiej zdjąć te dywany, założyć właśnie te puzzle piankowe. No a jeżeli mamy psich seniorów, to też możemy właśnie takie dukty z piankowych puzli naszemu psu ułożyć w domu. Jest to naprawdę super opcja. Teraz część trzecia, czyli docieranie pomiędzy dwoma psami, naszym psem rezydentem i tym, który jest u nas w domu nowy. Pierwsza sprawa, uczymy się sygnałów wysyłanych przez psy, ewentualnie doszlifowujemy naszą wiedzę na ich temat. Druga sprawa, pilnujemy jako właściciele, żeby żaden pies nie poczuł się traktowany gorzej od drugiego, zapewniając wspólne oraz osobne aktywności fizyczne i umysłowe. No i nigdy nie odtrącajmy jednego z psów. Nie o to chodzi w rodzinie. To nie jest tak, że jeżeli ten pies jest nowy, a tamten jest rezydent i tamten zasługuje na nie wiadomo jaki szacunek względem naszego nowego psa. Nie, to jest trochę tak jak z dziećmi. Musimy je kochać tak samo. Nie możemy sobie wybrać lepszego dziecka i te dziecko bardziej kochać, czy też mówić temu dziecku, że bardziej je kochamy. Tak samo jest w przypadku psów. Zapewniamy mnóstwo gryzaków, mnóstwo rzeczy, na których szczególnie szczeniak będzie mógł sobie te zęby ostrzyć w cudzysłowie, czyli będzie mógł się ich w odpowiedni sposób pozbywać, będzie mógł też energię gdzieś tam spożytkowywać. Zapewniamy każdemu psu oddzielne legowisko, jest to bardzo ważne, no i pilnujemy, by psy się nadmiernie nie zaczepiały i sobie tam nie wchodziły, szczególnie w przypadku szczeniąt. Nigdy nie stosujemy kar, tym bardziej z użyciem imion psów. Jeżeli nasze psy zrobiły coś nie tak, na pewno nie było to złośliwe, no a dodatkowo było spowodowane złą komunikacją albo nieumiejętnym przewodnictwem z naszej strony. Pilnujemy, by psy nie zabierały sobie rzeczy w sposób nachalny. No i jeszcze raz podkreślę, zapewniamy w domu bramkę oddzielającą jedną część domu od drugiej. Możemy też kilka bramek mieć. No i w razie potrzeby rozdzielenia bez konieczności zamknięcia drzwi, często kosztem ich zniszczenia, po prostu zamykamy bramkę. Karmimy psy w oddzielnych pokojach, najlepiej po przeciwnych stronach bramek i pilnujemy, by nie wyjadały sobie z misek w późniejszym wspólnym życiu. No i oczywiście odnośnie karmienia w oddzielnych pokojach. Najpierw są to oddzielne pokoje. Jeżeli macie kojec, to może być to potem powoli, powoli ten sam pokój. Nie od razu, tak? Nie od razu po dwóch stronach tego samego pokoju. Dajmy naszemu psu rezydentowi się przyzwyczaić do tego, że ktoś inny w jego domu też je. Poznajcie ten przepis na wzorcowe wprowadzenie psa do domu, no ale czy każdego psa można sparować z drugim niezaznajomionym psem? Żeby tego się dowiedzieć, musimy odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie. Czy nasz pies rezydent będzie zdolny do nawiązania odpowiedniej relacji z drugim psem, aby Ani jeden, ani drugi nie zostały skrzywdzone, nie poczuły się skrzywdzone. Pytanie wydaje się banalne, bo przecież każdy, kto słucha mojej audycji, ma świadomość tego, że psy to zwierzęta żyjące w grupach socjalnych. Zresztą o tym dzisiaj również mówiłam, więc dlaczego mój nie chciałby się zaznajomić z nowym osobnikiem? Po pierwsze, grupa socjalna to grupa psów, które się znają, więc najpierw muszą się dotrzeć, o czym już mówiłam. Natomiast jest szereg różnych czynników, które mogą spowodować, że nasz pies nie będzie chciał się witać z innym psem. Że nasz pies będzie miał problem w akceptacji nowego kolegi. Pierwsza sprawa to czynniki fizyczne, między innymi bólowe, związane z chorobami, z wyrodnieniami, kondycją fizyczną oraz samym wiekiem psa. Widoczne w parowaniu psów starszych i schorowanych z młodszymi, szczególnie szczeniakami. Jak wyglądałby taki scenariusz? Kiedy wprowadzamy do domu młodszego psa, codziennie inicjuje on aktywności fizyczne wyczerpujące naszego psa, seniora. Rozpoczyna gonitwę, podgryza, zaprasza do zabawy. Oczywiście mówimy tutaj o scenariuszu, gdzie nie zapewnimy mu ani bramek, ani kojca. Zabawy są intensywne, za długie dla starszego psa. W naszym psie rośnie frustracja. Pies nie jest w stanie wystarczająco wypocząć, aby zregenerować siły albo mieć czas na zdrowienie, do którego potrzebny jest niezakłócony niczym sen. Wynik to pies, który wykorzystuje resztki sił do odganiania zdrowego i młodego natręta, w związku z czym może się wytworzyć agresja dystansująca. Pies może zrobić poważną krzywdę szczenięciu. Starszy albo schorowany pies wydaje się coraz słabszy, a wyniki zdrowia mogą się pogarszać. Pies żyje w ciągłym stresie, powodowanym frustracją. Może ten stres doprowadzić do apatii, głodówek oraz innych zmian chorobowych, w tym nowotworów. Możliwe rozwiązania? Jeżeli macie w domu nastoletniego staruszka, który nie poradzi sobie ze szczeniakiem i jeszcze zastanawiacie się nad wzięciem szczeniaka, to po prostu tego nie róbcie. Zamiast za to pomyślcie o adopcji drugiego, starszego psa. Takich psów jest w Słońskach najwięcej, a jednocześnie jest to grupa psów, wśród których mamy duże szanse na natrafienie na spokojnego i przyjaznego kandydata na przyjaciela dla naszego psa. Dajmy szansę staruszkom. Jeżeli szczeniak lub młodziak jest już w waszym domu, no to zakupcie ten kojec, o którym mówiłam, a przynajmniej bramki do wstawienia w framugę drzwi, tak żeby starszy pies miał możliwość samodzielnego odpoczywania. Jeżeli widzicie, że szczeniak przeszkadza na starszemu psu, pomóżmy rezydentowi poradzić sobie z tą sytuacją. Proponujmy młodszemu psu naturalne gryzaki, którym się na dłuższą chwilę zajmie i my się nim zajmujmy. Nie zwalajmy tego na psa, on nie jest naszą nianią. Proponujmy młodszemu psu dużo zabaw węchowych, umysłowych. Udostępniajmy mu dużo różnych gryzaków oraz proponujmy mu aktywności związane z relaksacją, spokojną eksploracją otoczenia, z masażami na przykład. Ograniczmy zabawy, to jest rzucanie piłki, rzucanie patyków, wybiegiwanie i wszelkie inne wymęczające fizycznie psa aktywności. Oczywiście ograniczmy, a nie całkowicie wykluczmy. Nie przerywajmy snu ani relaksu żadnego z psów. No i przynajmniej jeden spacer dziennie powinien być osobny, żeby psy mogły od siebie też odsapnąć. Druga sprawa to nasz pies jest starszą, niekastrowaną suczką. Pojawia się tutaj w tym momencie możliwość ciąży urojonej przy adopcji szczeniaka. Szczególnie narażone są suczki, które już wcześniej przechodziły ciążę urojone. Ciąża urojona może prowadzić do naprawdę poważnych konsekwencji, na przykład ropomacicza albo nowotworów. Możliwe rozwiązanie to kastracja suczki, najlepiej oczywiście przed nabyciem kolejnego psa. Trzecia sprawa to duża różnica wielkości psów. Pies rezydent na przykład należy do małych ras. Jeżeli wprowadzamy do domu większego psa, młodego, ruchliwego, energicznego, no to taki paring psów oczywiście odradzam osobom niedoświadczonym w czytaniu psów, szczególnie jeżeli nasz mały pies jest psem rozszczekanym, zaborczym, nerwowym. Musimy jednak pamiętać, że psy mniejsze czują się niepewnie w stosunku do dużych osobników, często bojąc się lub stresując. No, ominijmy chihuahuy. Na myśl o rozpoczęciu pogoni, słuchajcie, przez większego psa włącza się w tym momencie naprawdę wysoka panika. Może się pojawić też agresja dystansująca. Oczywiście śmieję się z tego, że chihuahuy tak nie mają, ponieważ bardzo często zdarza mi się przychodzić do domów, gdzie mamy starsze chihuahuy i na przykład jakiegoś dużego molosa typu Cane Corso, albo trzy chihuahuy i American Bully XXL. Zdaje się, że chihuahuy po prostu żyją swoim własnym życiem. One mają świetnie ugruntowane, po prostu ułożone w głowie niektóre elementy i one wiedzą dokładnie, że można łatwo przyporządkować sobie takiego nawet dużego szczeniaka. Oczywiście to wszystko z przymrużeniem oka. Zdarzają się różne psy również w tej rasie. Czwarta rzecz to płeć. Często zauważalne są trudności w łączeniu dwóch samców, szczególnie kiedy obydwa są niekastrowane. Pojawia się agresja terytorialna, agresja konkurencyjna, agresja z rozdrażnienia. Albo kiedy jeden jest kastrowany, a drugi nie. Tutaj względy rozrodcze, pies i suczka, jeżeli mamy oczywiście dwie przeciwne płcie. Natomiast wydaje mi się, że i tak czy siak pies i suka to jest najlepsze rozwiązanie. Jeżeli mamy starszego psa, możemy go wcześniej wykastrować. Jeżeli mamy wykastrowanego, to świetnie. Jeżeli mamy suczkę, której nie planujemy rozmnażać, bo nie jest to suczka z rodowodem FCI, no to wtedy też możemy ją po prostu wcześniej wykastrować. I w tym momencie nie mamy żadnego problemu. Jeżeli chodzi o problemy behawioralne, to jest jakby piąty problem. Jeżeli mamy psa, który jest lękowy, agresywny albo zasobowy, najpierw musimy przepracować takie rzeczy, a dopiero potem możemy myśleć o tym, żeby wprowadzać drugiego psa. No i tu przechodzimy w sumie do najtrudniejszych przypadków, bowiem musimy zdać sobie sprawę z tego, że dla psów z silnymi zaburzeniami psychicznymi dołączenie drugiego psa jest najczęściej po prostu niemożliwe. Taki pies, nowy pies nigdy nie będzie lekarstwem. Nawet jeżeli w jakiś cudowny sposób pomoże drugiemu psu, to zawsze będzie to się działo kosztem zdrowia psychicznego tego psa. Dlaczego? Ponieważ większość lęków, frustracji i innych zachowań związanych z problemami natury psychicznej może być przekazana drugiemu psu. Nawet jeżeli przyjeżdżając do nas tamten nowy pies był zupełnie zdrowy. Zachowania problemowe powodują u drugiego psa stres związany z nieumiejętnością radzenia sobie w nowej sytuacji. Pies, w cudzysłowie, terapeuta przejmuje część albo wszystkie zachowania problemowe psa pacjenta. Zachowania problemowe mogą pojawiać się od razu, jednak równie często są ukryte i tym samym niewidoczne przez przewodników psa. Może to być też stres, który powoduje problemy dopiero po dłuższym czasie, na przykład w okresie silnego, wzmożonego stresu. Przykładowo po Sylwestrze, po przeprowadzce, po nagłych zmianach albo po nieoczekiwanej chorobie. Oczywiście największym problemem będą tutaj szczenięta, które chłoną wszystko jak gąbka i będą przejmowały zachowania problemowe starszego psa. Nie zawsze tak się dzieje, ale bardzo często. W związku z tym na spacerze zamiast jednego lękowego szczekającego psa będziemy mieli dwa lękowe szczekające psy. Najbardziej przerażające w tym przeświadczeniu o terapeutycznej mocy drugiego psa jest fakt, że wielu ludzi wierzy, że dorosły pies nigdy nie zaatakuje szczeniaka. Nic bardziej mylnego. W związku z tym w przypadku agresywnych psów rezydentów, którym dodano do stada szczeniaka, często dochodzi do poważnych pogryzień, a nawet śmierci szczeniaka. Miejmy to na uwadze. Jakie może być tutaj rozwiązanie? Tak jak już wspomniałam, najczęściej w tym przypadku adopcja drugiego psa jest niemożliwa. Musimy spojrzeć na to oczami psa, a nie swoimi. Jeżeli bardzo zależy nam na adopcji, wówczas szukamy dobrego behawiorysty i staramy się pomóc psu, ale nie uciekamy się do półśrodków. Pamiętajmy, że terapia psa z tak dużymi zaburzeniami jak lęk czy agresja trwa około minimum 6 miesięcy do kilku lat, a trening z takim psem wymagany jest do końca jego życia. To nie jest coś, co możemy całkowicie wyleczyć najczęściej. Poprawa zachowania psa, jeżeli jest, to są to poprawy, które są małe. W przypadku wieloletnich i głęboko zakorzenionych, nieleczonych wcześniej problemów, pies zawsze będzie wracał do tych problemów, zawsze będzie wracał do zachowań, które nam nie pasują. My głównie w tym wypadku zmniejszamy intensyfikację takich zachowań. Może w tym wypadku też, jeżeli uda nam się wypracować niektóre rzeczy, po prostu polepszą się psychiczne standardy życia naszego psa. Natomiast może okazać się, że mimo terapii zwierzę nadal nie będzie gotowe na adopcję drugiego czworonoga i musimy się z tym pogodzić. Podsumowując, adopcja drugiego psa nie zawsze jest taka kolorowa, jakby się nam wydawało. Adopcja albo kupno. Bardzo wiele w niej zależy od nas oraz naszej świadomości, jak to zrobić w odpowiedni sposób. Jeżeli chcecie adoptować lub kupić drugiego psa, ale nie do końca wiecie, jak to zrobić, no to polecam skontaktować się z dobrym psychologiem zwierzęcym, z dobrym zoopsychologiem, behawiorystą, osobą, która wam po prostu w tym pomoże. Nie róbcie niczego sami, jeżeli nie macie do tego odpowiednich warunków. Na dzisiaj to już wszystko w dzisiejszej audycji, a ja zapraszam was za tydzień, jak zwykle po 8, no i w każdy wtorek i czwartek po godzinie 10.45 na Naukowe Fakty. Pozdrawiam i do usłyszenia, Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.